Puls ziemi. Kraj za rogatkami.
Audycja współfinansowana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Dzień dobry, jest niedziela, minęła 7.30. Zapraszam na Puls Ziemi. Dzisiaj na początek wizyta w Ryjewie, gdzie mieszka podobno najszczęśliwsza emerytka pod słońcem.
To mnie jakoś tak dodaje mi sił. Z każdym dniem chce mi się wstać. Mam nowy plan na każdy dzień. I mimo to, że jestem sama w domu, ale nie daje się. Zaczęłam jeździć nawet samochodem teraz. No i wie pan, no po prostu to jest mój sposób na życie.
To, czyli rękodzieło artystyczne. Potem tematykę zmienimy, bo odwiedziliśmy trzecie Pomorskie Forum Rolnicze w Wejherowie. Będzie zapowiedź tego, co najważniejsze w najbliższych miesiącach.
Będziemy również uruchamiali działanie na zakup maszyn, urządzeń rolniczych. Jest dodany taki nowy element, a mianowicie wsparcie dla producentów prosiąt. I tutaj dosyć szacowna jest kwota, bo aż 900 tysięcy złotych.
Pieniądze duże, więc chętnych na to, by z nich skorzystać, nie brakuje.
Będziemy również uruchamiali działanie na zakup maszyn, urządzeń rolniczych. Jest dodany taki nowy element, a mianowicie wsparcie dla producentów prosiąt. I tutaj dosyć szacowna jest kwota, bo aż 900 tysięcy złotych.
To wszystko w Pulsie Ziemi. Sylwester Pięta, zapraszam.
Na zewnątrz mgła, tylko ziąb i deszcz. A dla mnie świat w ciepłym świetle świec. Powietrze ma elektryczny smak. Chciałbym tak trwać nawet 1000 lat. Bo jesteś ty, znów przy mnie budzisz się. Jesteś ty i wciąż czuję, że bo jesteś ty, cóż więcej mógłbym chcieć. Bo jesteś tu i proszę, zostań już. Ja chciałbym tak zawsze biec pod wiatr, nie liczyć dni, ciągle zmieniać twarz, sprawić, by czas wciąż omijał mnie. Wszystko to już dziś nie liczy się, bo jesteś ty, zaczynasz ze mną dzień. Bo jesteś wciąż, gdy zaczyna się noc. Już wszystko mam, cóż więcej mógłbym chcieć. Jesteś tu i zawsze tu bądź, bo jesteś ty, znów przy mnie budzisz się, bo jesteś ty i wciąż czuję, że...
Na początek Pulsu opowieść bardzo wesołej i bardzo pozytywnej osoby, pani Natalii Kozak z Ryjewa. To emerytka, która od ponad 20 lat zajmuje się rękodziełem artystycznym i jak sama mówi, to rękodzieło ją napędza.
To jest po prostu mój sposób na życie.
Emerytura pełna pasji.
Bardzo. Bardzo lubię swoją pracę, którą wykonuję w tej chwili. To z wielkim zadowoleniem robię. No, robię różne rzeczy. Bombki, kołnierzyki, serwety, serwetki, jajka. W zależności od świąt, które nadchodzą do nas, takie wyroby staram się pod zapotrzebowanie klienta wyrabiać.
Te wyroby, to ja patrzę na nie takim niewprawionym męskim okiem, to głównie, prawda, serwetki, które można rozłożyć na stole, jakieś takie serwetkowe ozdoby, które można na przykład powiesić na karniszu, te bombki materiałowe, które z kolei na choinkę, prawda, się nadają. Pełno różnych rzeczy wytwarzanych przy pomocy tych zgrabnych palców.
Oczywiście. Prócz tego jeszcze zajęłam się dekupażem, który, ale głównie wykonuje to na jajkach, gęsich, kaczych, i ostawiam te jajka, no zdoby robię i w wykonaniu takich wzorów kaszubskich lub po prostu wielkanocnych.
Na Powiślu kaszuby, kaszubskie wzory?
Ale ja, mnie kaszubie zapraszają do siebie latem, także ja jeżdżę i odwiedzam te strony i kaszubi bardzo są zadowoleni z tych wyrobów, bo przyjeżdżają przecież w czasowicze z różnych stron Polski na kaszuby i chcą jakąś pamiątkę wywieźć stąd. No i bardzo chętnie te moje właśnie jajka ozdabiane wzorami kaszubskimi kupują i wiozą do siebie.
Pani przeżywa na emeryturze taką drugą młodość?
Oj, może wie pan co, powiem panu, że chyba tak, bo po prostu to mnie jakoś tak dodaje mi sił. Z każdym dniem chce mi się wstać, mam nowy plan na każdy dzień i mimo to, że jestem sama w domu, bo po prostu no, mąż niedawno mi odszedł i w związku z tym, ale nie daje się. Zaczęłam jeździć nawet samochodem teraz. No i wie pan, no po prostu to jest mój sposób na życie.
Ale to taka piękna odmiana, bo bardzo często osoby, które przechodzą na emerytury, tak jakby przestają żyć, prawda? Pani powiedziała, że codziennie ma po co wstać, a to na emeryturze bardzo łatwo zapomina się o tym, że to trzeba wstać, bo prawda, jak się jeden, drugi, piąty, dziesiąty dzień nie wstanie, to już tego 11 dnia może być trudno. Tak. Pani takiego problemu nie ma.
Nie, ja tego problemu nie mam, dlatego że mój dzień jest tak wypełniony pracą, że po prostu te 24 godziny jest dla mnie za krótkie. Ja muszę panu powiedzieć, że codziennie chodzę spać przed 12, bo bardzo często oglądam telewizję i wykonuję swoje robótki, które po prostu potem są albo pod zamówienie, albo po prostu tak, żeby można było sprzedać.
Ale skąd w ogóle pomysł na to, żeby czymś takim zająć się na emeryturze? Skąd te zgrabne palce? No bo czegoś takiego to się nie robi z marszu, prawda? Tego trzeba się nauczyć. Myślę, że to przez wiele lat trzeba się uczyć.
No wie pan co, ja po prostu tym się zajmowałam, kiedy byłam jeszcze młoda, mała, kiedy nic nie było można kupić na rynku. No bo już jakby nie było, no mam te swoje 75 lat i wtedy trzeba było robić i dla dzieci, i dla siebie, i mama moja mnie to jakoś tak wciągnęła w to, bo również w tym czasie robiła babcia. Także to jest taka rodzinna w zasadzie pasja, która była przekazywana z pokolenia na pokolenie i w zasadzie to zostało u mnie. Potem, kiedy pracowałam przez okres 30 lat, pracowałam w szkole, więc nie mogłam wykonywać, bo były dzieci, trzeba było zajmować się innym rodzajem zajęć miałam. I natomiast kiedy przeszłam na emeryturę...
Przypomniała pani sobie o tych pięknych latach młodości.
Przypomniałam właśnie i zaczęłam robić i w tej chwili rzeczywiście jestem najszczęśliwszą chyba emerytką pod słońcem.
Ale to, żeby być taką najszczęśliwszą emerytką pod słońcem, to pewnie muszą też być, musi być wielu chętnych na to, co pani robi.
No wie pan co, nie narzekam, nie mogę powiedzieć, że mam rzeczywiście strasznie duży zbyt na to i duże zapotrzebowanie, ale ja bym nie chciała, dlatego że to co robię, to musi być pokazane w jakiś sposób. I, no ale wie pan co, ja to sprzedaję, bo no po prostu i robię to z zamiłowania, także mnie...
Chodzi o to, żeby nie zamienić się tego w taką taśmową produkcję, prawda? Że wciąż, żeby darzyć to uczuciem, tak można powiedzieć.
No na pewno.
A proszę powiedzieć, pani tą swoją szalenie pozytywną energią zaraża swoje koleżanki z Ryjewa?
A muszę panu powiedzieć, że raczej w ogóle jest bardzo mało chętnych do zajmowania się tym rodzajem rzemiosła, bo to jest naprawdę mało opłacalne, muszę panu powiedzieć. Ani młodzież do tego się nie garnie. Chętnie bym przekazała to komuś. No oczywiście córka, synowa starają mi się pomagać, ale one są w okresie takim produkcyjnym. No, także 5 zł.
No właśnie patrzę, 5 zł, a trzeba w to naprawdę, na to naprawdę bardzo dużo czasu poświęcić, na taki wzorek, który można powiesić gdzieś na firanie.
Wzory, ale to nawet w obrazki biorą, oprawiają w ramki te obrazki.
Ale 5 zł, a ile pani na tym czasu spędziła?
A nie, to za pół godziny zrobię.
Także, i to jest tak szybko, wprawione ręce pozwalają szybko.
To mi dosyć szybko wychodzi.
Czego pani życzyć? No bo pani mówiła, że jest najszczęśliwszą emerytką.
Zdrowia, proszę pana. Tylko,
a to fakt.
Tylko zdrowia.
Życzymy tego zdrowia.
No i tak, żeby jeszcze mogła zadowolić wielu swoich klientów, bo rzeczywiście zamówienia mam i ludzie pytają, biorą adresy, telefony ode mnie. No mówię, że to jest po prostu, ja nie mam z tego wielkich korzyści finansowych, no ale mam zadowolenie, a to jest najważniejsze. Ja mówię, że nawet za darmo, jeżeli mi przyjdzie robić, to będę też robić to.
To chyba najlepszy dowód na to, jak olbrzymi wpływ na życie może mieć prawdziwa pasja, a opowiadała o tym pani Natalia Kozak z Ryjewa. Teraz zmieniamy tematykę, bo w poniedziałek odbyło się bardzo ważne, w zasadzie jedno z najważniejszych wydarzeń branży rolniczej na Pomorzu. To trzecie Pomorskie Forum Rolnicze w Wejherowie. Był m.in. Cezary Szeliga, zastępca prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie, który opowiadał o tym, co ważnego dla rolników kończy się, a co ważnego zaczyna się w 2015 roku.
Rok 2015 to taki specyficzny rok, bo przypomnę, że kończymy rozliczanie ostatnich projektów z perspektywy 2017-2013, a już płynnie przeszliśmy na finansowanie z nowych środków z perspektywy 2014-2020. Początek roku to kampania obszarowa i wraz z kampanią obszarową już dofinansowywaliśmy w ramach działań ONW, rolnośrodowiskowe, ekologia, a następnie było uruchomione działanie na zalesianie. Na przełomie w środku roku uruchomiliśmy działanie na wsparcie lokalnych grup działania. 16 września zakończył się nabór dla młodych rolników z nowej perspektywy. W tej chwili daliśmy ogłoszenie od października. Będziemy przyjmowali wnioski w ramach nowej modernizacji, w dalszej kolejności systemy jakości, obsługiwane działanie przez Agencję Rynku Rolnego i kolejne działania. Także rok 2015 ciężki, trudny dla naszej agencji, ale bardzo płynnie uruchomiliśmy już część działań i w miarę upływających miesięcy będziemy uruchamiali kolejne działania z tej nowej perspektywy.
Jeśli mówimy o programie modernizacji, to on zmienił się, towarzyszą mu nowe założenia.
Tak, tu oprócz tego, że w ramach modernizacji będziemy będziemy również uruchamiali działanie na zakup maszyn, urządzeń rolniczych, jest dodany taki nowy element, a mianowicie wsparcie dla producentów prosiąt. I tutaj dosyć szacowna jest kwota, bo aż 900 tysięcy złotych można w ramach tego wsparcia uzyskać i 500 tysięcy dla hodowców bydła mięsnego, dla bydła mlecznego.
Co do rynku trzodziarskiego, można powiedzieć, że tak duże wsparcie jest wyciągnięciem ręki do tego rynku, który na tle Unii Europejskiej, no trzeba powiedzieć to wprost, wyróżnia się in minus. Wielu naukowców zajmujących się trzodą podkreśla przecież, że przeciętne polskie gospodarstwo kuleje nie tylko ze względu na słabszą infrastrukturę, ale też ze względu na małą wiedzę o nowoczesnej technologii. Czy wy przewidujecie też dofinansowanie tej nauki wśród hodowców?
No myślę, że też w ramach nowej perspektywy finansowej, może nie stricte Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ale przecież i ośrodki doradztwa rolniczego, czy izby rolnicze, te dobre doświadczenia, te wiadomości będą naszym beneficjentom przekazywać.
Zbliża się też szansa na zdobycie dużych pieniędzy przez młodych rolników.
Tak. Tu trzeba powiedzieć, że jeżeli chodzi o młodych rolników, to Polska na tle innych krajów Unii Europejskiej wypada bardzo dobrze, bo mamy gospodarstwa, które są kierowane przez młodych rolników w największej liczbie i choćby przypomnę ostatni nabór w ubiegłym roku, w 2014, gdzie do nas tych wniosków wpłynęło 23 tysiące, 20 zostało pozytywnie ocenionych i z tych 20, 17 znalazło się na liście rankingowej z możliwością dofinansowania. Jest to premia w wysokości 100 tysięcy. A już dzisiaj w ramach nowego PROW-u, tak jak powiedziałem wcześniej, 16 września zakończył się nabór, wpłynęło około 3,5 tysiąca wniosków, także widać młodzi rolnicy bardzo chętnie sięgają po tą premię. Ta premia również w tym rozdaniu będzie w wysokości 100 tysięcy złotych.
Dla nich zachęcające do pisania wniosków jest pewnie to, że sami mogą dostrzec, jak bardzo unijne wsparcie zmieniło polskie gospodarstwa na przestrzeni ostatnich lat.
Oczywiście, że tak, no to był bardzo duży strumień środków finansowych i nawet te ostatnie lata, gdzie mieliśmy problemy, czy ostatnio z suszą, czy z ASF-em, czy embargo rosyjskie, to proszę zobaczyć, że nasi producenci rolni bardzo dobrze sobie z tym problemem poradzili i niewątpliwie pomogło w tym to, że po te środki finansowe przez ostatnie lata sięgali i ich gospodarstwa, ich produkcja była konkurencyjna i potrafili to właśnie w ten sposób spożytkować.
A czy możemy w tym miejscu przytoczyć konkretne dane potwierdzające rozwój polskich gospodarstw?
W tym zakresie takim wynikiem, dobrą odpowiedzią na to pytanie, byłby wzrost eksportu polskiej żywności, bo on z roku na rok coraz jest wyższy. W tym roku Polska ma nadwyżkę eksportu nad importem i spora część, udział jak gdyby w tym jest właśnie sektora rolnego.
To był Cezary Szeliga, zastępca prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie, a już za chwilę rozmowa z jedną z tych osób, które mogą skorzystać na programach, o których opowiadał pan Szeliga. To hodowca trzody chlewnej z Łebieńskiej Huty.
Słońce nad stadniną, w końską grzywę chowa twarz. Stęgą nad łąkami, jeszcze się unosi mgła. Drży, nim cięciwy świst znów do lotu ją poderwie. Konie, dumne konie, zasłuchane w szumy traw, lekkie i swobodne jak na czystym niebie ptak. Kiedy tak patrzę, to biegu się chciałbym uciec stąd, chciałbym gnać za swą tęsknotą. Tam, gdzie lśni horyzont, drga niebieską linią wprost w otwarte wrota chmur, siwych chmur. Tam, gdzie w kuźni słońca dzień powstaje nowy, wytycza drogi ry, serca ry. Konie, dumne konie, w blasku wstającego dnia, czułe i szczęśliwe. czasem bywa tak, jak z dziewczyną, jak z dziewczyną. Tam, gdzie lśni horyzont, drga niebieską linią wprost w otwarte wrota chmur, siwych chmur. Tam, gdzie w kuźni słońca dzień powstaje nowy, gdzie wytycza drogi ry, serca ry.
Krzysztof Gołąbek z Łebieńskiej Huty to jedna z wielu osób, które spotkałem w poniedziałek na trzecim Pomorskim Forum Rolniczym. Pan Krzysztof, jak pewnie większość, przyjechał do Wejherowa po to, aby dowiedzieć się, jak rozwinąć swoje gospodarstwo.
Prowadzę gospodarstwo swoje 8,5 hektara, tam trochę dzierżawię jeszcze, nie? Nie mam dużego aż. I tam korzystam z różnych środków unijnych, promocji różnych, nie? I planuję w przyszłości, znaczy w przyszłości, jak się uda, będzie ta cena jakoś stała, rozbudowę gospodarstwa, chlewni tam, na trzodę chlewną przede wszystkim.
Bo trzoda chlewna to jest to, czym pan się zajmuje?
Tak, przede wszystkim. Mam mieszane trochę bydła też mam, ale ogólnie przede wszystkim jest trzoda chlewna, tym się zajmuję. Prowadzę to i myślę to rozwijać dalej, w tym kierunku iść.
Jak wygląda u pana średnia urodzeń? Bo to jest coś, na podstawie czego możemy prawda, dojść do wniosku, czy gospodarstwo radzi sobie dobrze, czy nie radzi sobie dobrze.
Tak, średnia w granicach 12 sztuk od maciory jest, nie? Urodzenia jest, nie? Od jednej. A tam mówię, średnia roczna to wychodzi tam tak 11 średnio, nie? Odsadzone od maciory, nie?
Czyli jest jeszcze dużo do nadrobienia,
no
można powiedzieć.
Dużo, no bo tych warunków jeszcze u nas to nie są. Tak, to trzeba nowe chlewnie w końcach, na lepiej na rusztach, bo tam są te warunki dużo lepsze. Po prostu one utrzymują i trzeba tą dezynfekcję dobrze te prowadzić, higiena, dobrze dbać o nie, bo te maciory te nowe, one wszystkie potrzebują, one są delikatniejsze, trzeba na wszystko szczególnie uważać przy nich. Nie?
Trzeba chuchać.
Chuchać właśnie, przód wszystko, szczepić na wszystko, zabezpieczać, żeby jakieś choroby nic się nie przyczepiło do nich. Nie?
Nawet niektórzy mówią buty czyścić przed wejściem do obory, no właśnie, dosłownie.
No u nas to ogólnie to są jeszcze małe, to jeszcze tak nie ma aż tak znaczenia.
Ale w tych nowoczesnych,
ale
prawda?
Ale przy jak tam ilość tysiąc na przykład, no to muszą, nie? Bo tam się w ogóle nie mogą pozwolić na to. U nas to jeszcze tam pobiedy, to nie są aż takie koszty jakby, co tam coś wejdzie, to jest na małych ilości. A jak mówię, jak tam dużo już ponad 100 macio, no to faktycznie to są już koszty. Ja tam w ogóle w granicach tam 15 macio na razie mam, no ale myślę to rozwijać po prostu, nie? No tam to może 50, może, ale to jest ciężko, bo ma za mało ziemi po prostu przede wszystkim u nas. Za małe gospodarstwo, nie? To ogranicza ogólnie.
Budowę nowej chlewni tak. Pan planuje?
Tak, to ja planuję. Znaczy planuję z tych unii skorzystać jakby, ale czy to się uda, bo ta cena też na razie to jest, to tanie jest. Ja mówię, na razie jest ciężko tak, ciężko żeby zaryzykować, czy to się opłacić, czy nie w końcu.
No jeśli to będzie czekać. Wyższa średnia, jeśli chodzi o urodzenia z jednej maciory, no to się zacznie opłacać, prawda?
Ja mówię, dlatego mówię, to trzeba troszkę jednak zaryzykować, ale na razie jeszcze poczekam, mówię, bo po nowym roku zobaczę, jak to będzie i wtedy te plany, bo długo czasu bawi w starości załatwienie planów na te budowy, nie? To jest najgorsze.
To jest najgorsze. A już pan działa?
Znaczy ja tak próbuję, tylko ja tam troszkę mam, bo akurat mam trochę lasu i to mi najbardziej przeszkadza przy chlewni. To jest najgorsze teraz rzecz, żeby to przeskoczyć, bo potem może już pomału by szło, ale ten las, żeby go zlikwidować, nie? Trzeba przekwalifikować działkę, troszkę tam jest z tym kłopotu.
Czyli plany na kolejne lata to tak. Budowa nowej chlewni, a jak wyglądały poprzednie lata, ta wcześniejsza perspektywa unijna? Udało się skorzystać z tak, pieniędzy, udało się zmodernizować gospodarstwo?
Tak, korzystałem dwa razy, na latach 2004-2007 korzystałem, zakupiłem tam ciągnik używany, tam jakieś tam rozrzutki, takie używane kupiłem maszyny, a teraz z roku 2007-2013 skorzystałem, kupiłem nowy ciągnik już i tam jeszcze takie maszyny do niego, pomocnicze. Się udało jakoś też.
To był duży przeskok?
Znaczy to jest bardzo dużo. Szybciej, lepiej wykonane, dokładnie zrobione, nie? W czasie szybciej się idzie lepiej, mniej spalone paliwa na to, nie? Ekologia bardziej też, bo nie dymi już te nowe ciągniki, to mają te Euro 4, spełniają normy i to się jednak trochę dużo zmienia.
Spotykamy się na trzecim Pomorskim Forum Rolniczym. Stara się pan brać udział w tego typu wydarzeniach, tak. Dokształcać się, tak. Pogłębiać wiedzę?
Tak, ja jestem na, mówię, prawie każdych różnych takich spotkaniach, co się, jak mam ogólnie czas, ale przeważnie mam, bo ja nie mam dużego gospodarstwa, to jeszcze ten czas mam. Ogólnie dlatego staram się wszędzie być, coś tam, coś się usłyszy, coś się pomyśli, się wtedy przód już wtedy myśli, planuje coś, co może będzie, nie? Robić, żeby wiedzieć, żeby nie stać w miejscu, bo najgorzej, mówię, teraz w tych czasach trzeba iść do przodu, nie można stać w miejscu.
To stoi w miejscu, ten się cofa.
Cofa właśnie teraz. To są takie zmiany, zmienia się za szybko ten czas, wszystko. Te zmiany. I to trzeba na bieżąco być wszystkim.
No słyszę, że jest ta świadomość konieczności dokształcania
no
się.
Tak, jest, no bo to mówię, to u nas to się tak zmienia wszystko i ty musisz sam wiedzieć, bo nie zdążysz wszystko dopytać, nie dowiesz, ty musisz sam myśleć, iść do przodu, wiedzieć, gdzie iść w ogóle. Potem, żeby gdzieś coś robić konkretnego, wiedzieć o tym.
Nikt za pana tej roboty nie wykona.
Nie, to ja muszę sam o tym myśleć i wiedzieć, w jakim kierunku chociaż. A potem resztę już mogę, tam mogą mi dopomóc, nie? Ale muszę wiedzieć, o co chodzi się, rozchodzi więcej w tym wszystkim.
A u kolegów rolników ta świadomość tego, że trzeba się rozwijać, że trzeba się uczyć, ona także jest?
No czy... tych młodszych tak, ale starszych to tak już słabo. To oni tak, to tak z dnia na dzień tak już byle, byle robić jakoś jest, idzie jakoś byle do przodu szło. Ale tam za duże takie, żeby zmieniać dużo, to... Mało, no są ogólnie małe gospodarstwa. Kto ma trochę większe już, to już też widzi, że to musi też zmieniać. A takie małe są jeszcze dla siebie wystarczy jakoś. Ta produkcja jakaś jest, to jest, jakoś idzie i tak z dnia na dzień, można powiedzieć, tak idzie.
Pan chce przeskoczyć ten pułap z małego gospodarstwa do większego? Marzy się zakup ziemi nowej?
Znaczy to nie, bo to u nas, mówię, jest ciężko, bo u nas są małe gospodarstwa i tam ogólnie nie opłaci się nawet kupić tej ziemi. Bo to jest za droga i za duża inwestycja. To lepiej nawet troszkę dodzierżawić i tam jakoś tą produkcję zboża się dokupi. Tyle tam tej paszy też się kupi, to już jest mniej pracochłonne. A u nas, bo ziemie są też gorsze, małe kawałki. To jest droga ta uprawa tego wszystkiego, kosztuje i czasu to jest przez to. Jakby były większe kawałki, lepsza ziemia, to też mniej czasu i lepsze plony są, nie? Ta wydajność jest lepsza. I u nas, mówię, to tak aż, mówię o tej ziemi, aż tak nie specjalnie nie myślę, tylko żeby troszkę, żeby więcej było, żeby wiadomo, jak będzie teraz więcej świń, to gnojowice trzeba gdzieś wywieźć, bo muszą być więcej, obszar musi być się zwiększy, nie? Żeby było gnoju tak samo, z obornikiem jeszcze trzeba gdzieś to wywieźć, bo za dużo sztuk mam i taką na moje za dużo muszę dzierżawić, nie? Dlatego to już, tu jest problem bardziej taki, żeby to zmienić.
To był pan Krzysztof Gołąbek, hodowca trzody chlewnej z Łebieńskiej Huty i tą rozmową kończymy dzisiejszy Puls Ziemi. Audycję zrealizował Stefan Kotiuk. Za uwagę dziękuję, Sylwester Pięta. Za chwilę wiadomości, po nich magazyn Kaszubski, a my słyszymy się za tydzień.
Audycja współfinansowana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Czy jest jeszcze gdzieś prawdziwa ta wieś, zielona, pachnąca lnem, z ulami wśród łąk, z gankami, co schną na płotach do góry dnem, z chatami wśród pól i z mlekiem na stół, z żelazkiem, co duszę ma. Niech każdy jedzie tam, gdzie chce, a ja swoje ścieżki znam. Chcę wyjechać na wieś, gdzie się zatrzymał w polu czas. Chcę w nieruchomym stawie zobaczyć swoją twarz. Chcę wyjechać na wieś, dojrzałe wiśnie z drzewa rwać, w glinianym piecu upiec chleb. Gdzieś prawdziwa ta wieś, spokojna, wesoła wieś, gdzie kisi się barszcz, gdzie w piątek na targ furmanką się rano gna, gdzie całe dwa dni i noce na bis niejedno wesele trwa. Niech każdy jedzie tam, gdzie chce, a ja swoje ścieżki mam. Chcę wyjechać na wieś, gdzie się zatrzymał polu czas. Chcę w nieruchomym stanie zobaczyć swoją twarz. Chcę wyjechać na wieś, dojrzałe wiśnie z drzewa bać, w glinianym piecu upiec chleb.
prawdziwa ta wieś, spokojna, wesoła wieś.